Czy zdań, które wypowiedział Krzysztof Komeda w twojej książce zebralibyśmy na 2-3 strony z tej 500-stronicowej książki?
To mnie masz. No nie wiem, no trochę by się zebrało jednak tych zdań, bo trochę listów Komedy jest. Kilku wywiadów udzielił, ale naprawdę to był człowiek, który głównie siedział w kącie i milczał. Albo siedział przy klawiaturze i grał. Natomiast niewiele mówił i to mnie w ogóle paraliżowało, bo co szłam do kogoś, na przykład do Michała Urbaniaka, żeby z nim porozmawiać o Komedzie, to Michał mówi, no jak Krzysztof grał, to spuszczał głowę i trzymał ręce na klawiaturze. Ja mówię, a jak nie grał, no to trzymał głowę do góry i nic nie mówił. Także trochę by się zebrało, ale na całą książkę to faktycznie nie.
To tak jak też relacjonujesz wypowiedź Agnieszki Osieckiej, kiedy to razem z Komedą właśnie jechali przez całą drogę i tak naprawdę w ogóle się nie odzywał. Rozumiem, że to z twojej perspektywy to jest ogromna trudność, bo niewiele jest samego bohatera, jego słów.
Tak. Dlatego, że ja jednak przywykłam, szczególnie po Beksińskich, do nadmiaru materiałów. No ale jak mówi Jacek Hugo Baderek, jest trudno, to jest dobrze. Mówi się nieładnie, rzuciłam bohatera na tło, ale to też było szalenie ciekawe w ogóle zobaczyć, jak ten jazz rezonował z Komedą, jak Komeda rezonował z jazzem, jak w ogóle Komeda był jazzem tamtego czasu. Jak on się narodził jako artysta, jak jazz zaczął wychodzić z podziemia i się rozwijał tak jak on. No i to w ogóle jest bardzo ciekawy kawał historii Polski, który jest w ogóle w zapomnieniu i w takim lekceważeniu. Naprawdę nie ma ani wielkiej literatury na ten temat, ani archiwalia nie są jakoś wybitnie zachowane, więc tak jest.
A może był nudnym człowiekiem?
Nie wiem, nie spotkałam go nigdy, ale każdy, kto o nim mówił, to nigdy nie wyraził się w ten sposób. Raczej ludzie mówili, że on miał jakąś taką charyzmę w sobie, że mógł nic nie mówić, siedzieć w kącie sali, a i tak wszyscy chcieli siedzieć przy nim. Raz coś powiedział na jakiś czas, ale oczywiście miał poczucie humoru.
W zespole było apodyktyczne.
Tak, ale na przykład nie był tak apodyktyczny jak Andrzej Trzaskowski, który kiedy ktoś źle zagrał podczas koncertu, to z nad klawiatury bokiem mówił $5 kary. Nie, Komeda po prostu na przykład spoglądał na takiego muzykę, a potem nie wypuszczał go na solówki. A na przykład przypadek kontrabasisty Macieja Suzina, który tak się stresował solówkami, że zawsze jakieś kiksy miał i po prostu Komeda nigdy mu nic nie powiedział, ale on wiedział, że mu to nie wychodzi, bo nigdy potem już Komeda mu nie kazał grać solówek. Więc jak to było z tym Komedą, na pewno nie był nudny. Chociaż tak jak Osiecka właśnie mówiła, że jechali samochodem i nudna droga. No faktem jest, ja mam odwrotność, ja nie lubię milczeć i ciągle gadam, więc sobie nie wyobrażam, jak to jest tak siedzieć i nic nie mówić. No ale widocznie emanował czymś niesamowitym.
A propos apodyktyczności, to o ile właśnie Komeda jednak z reguły był schowany, to jego żona Zofia Lach była bardzo apodyktyczna. Ona tak naprawdę organizowała mu życie i być może dzięki temu też, chociaż niektórzy powiedzieliby, że Zofia Lach to była sekutnica, nie dopuszczała niektórych artystów, przyjaciół do samego Komedy. Oni też się o niej krytycznie wypowiadali, ale być może dzięki temu Komeda miał tę przestrzeń do tworzenia.
Na pewno. Na pewno Zofia ułatwiała mu życie w taki techniczny sposób, bo znowuż psychiczny to jednak bywało tak, że utrudniała. No chociaż jednak poznali się, zakochali się w sobie bardzo i to na pewno była miłość i namiętność, a nie jakaś interesowność. Potem to ich małżeństwo przeszło w taki stan biznesowy właściwie. Także w momentach idealnych Zofia wstawała rano, robiła mu śniadanie, on szedł do łazienki, długo spędzał czasu w łazience podobno, a ona w tym czasie bułkę na widelec nad gazem opalała, żeby była chrupiąca, taki swego rodzaju toster tamtych czasów. Robiła zawsze mu jajko po wiedeńsku. On potem siadał do pianina, grał, a ona szła w świat załatwiać rzeczy, wymuszać instrumenty, brać na krzyk różnych bonzów komunistycznych. Oni się jej bali w ogóle. Więc ona zdobywała paszport, zdobywała wyjazdy, czasami wygryzała z roboty innych artystów. Natomiast, no tak, Zofia była postacią bardzo charakterystyczną i na pewno nie nudną.
Jeśli pozwolisz, to zacytuję metaforę rzeki, która się pojawia w wypowiedzi Wojciecha Solarza, reżysera. W Szczecinie po występie idą na kolację do restauracji Bajka i Solarz mówi tak. Tam przesiadywały prostytutki, które bardzo się zajęły Krysią i Sławą, to akurat nieważne. Pożyczyły im szminki, pudry, biegały z nimi do ubikacji. Bankietowaliśmy wiele godzin. Rano w hotelu Krzyś zamiast zasnąć zaczął monologować. To było coś niesamowitego. Taki strumień cichego głosu, poetycko-oniryczny. Mówił o jakiejś ogromnej rzece, która płynie i niesie ze sobą krę. I to jest coś nieskończonego. A człowiek wobec tej rzeki jest właściwie niczym. Może tylko w odpowiednim momencie wskoczyć na kraj, jeśli mu się uda, i popłynąć z rytmem tej ogromnej rzeki, i wtedy jego los jest złączony z nurtem, a jeśli zostanie na brzegu, nie wiadomo, co się z nim stanie. Czy to byłaby też metafora jego płynięcia z nurtem jazzu, z tym, że on właśnie się pojawił w pewnym momencie pod koniec lat 40., sam go zaczął tworzyć, wskoczył na tę krę?
No jeżeli w ten sposób patrzeć, to tak. Ja w ogóle podziwiam, że pan Solorz zapamiętał tyle, że to musiało naprawdę zrobić na nim niezłe wrażenie, bo Kometa faktycznie takich długich monologów to często z siebie nie wydawał. Natomiast tak, wiesz co, mnie to się w ogóle wydaje, że Kometa miał w sobie niezwykły talent. Był szalenie utalentowanym człowiekiem, ale był też bardzo zdeterminowany, żeby robić to, na czym mu zależy. Wszystko było przeciwko niemu, czyli właściwie każdy go ściągał z tej kry. Mama kazała być mu lekarzem, więc został lekarzem laryngologiem. W dzieciństwie zachorował na chajnego Medina, więc...
Kuśtykał.
Kuśtykał, tak. Co zresztą moim zdaniem potem się pośrednio przyczyniło do tego wypadku, którego doznał w Stanach Zjednoczonych. I
po którym zginął po jakimś czasie.
No tak, potem pół roku później zmarł. Pośrednio od tego właśnie. Tutaj płynął z rzeką, to można powiedzieć, że płynął z nurtem. A on płynął z nurtem, ale zawsze na pierwszej krze. Wypytałam znajomych Komety, zwłaszcza muzyków z tamtego czasu. Po pierwsze, czy on przestał być punktem odniesienia? Bo to wiadomo, jak się szybko strąca swoich mistrzów. A tamte pokolenia muzyków to zmieniały się co 3-4 lata. Tak szybko musieli nadrobić jazz, który jednak w Ameryce od dawna był, a u nas to się wszystko skoncentrowało tam w kilkunastu latach, że ktoś, kto był mistrzem dzisiaj, za 3 lata już w ogóle nie był mistrzem. A okazuje się, że Komety zawsze był mistrzem. Zawsze był punktem odniesienia. Zresztą wystarczy przypatrzeć się temu, co komponował, co grał w latach 50. w połowie, kiedy zaczynali i na przykład posłuchać Rekwiem dla Coltrane'a, które nagrali pod koniec lat 60. przed wyjazdem Komety do Stanów. No to jest po prostu zupełnie co innego. Zawsze wiedział, co w trawie piszczy, zawsze był w awangardzie, ale jednocześnie to jest w nim piękne. Nie wywyższał się, nie był zarozumiały, nie gwiazdożył, nie był celebrytą, ciągnął za sobą kogo tylko mógł.